Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, cykliczny podcast, w którym dzień dobry mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik. Witamy wszystkich bardzo serdecznie. Nowy rok i teraz proszę w dwóch zdaniach, Adamie, powiedz wszystkim, o czym będziemy mówili w dzisiejszym podcaście.
Dzisiaj, pamiętacie, jeden z naszych wiernych słuchaczy prosił, żebyśmy opowiedzieli o Gasparze da Gama, ale z Pawłem zajrzeliśmy do naszych archiwów. Spokojnie, to nie są tajne, gdzie są jakieś teczki i zdaliśmy sobie sprawę, że zrobiliśmy podcast naprawdę ciekawy, dłuższy na ten temat, na temat tej bardzo ciekawej postaci, ale stwierdziliśmy, że dla naszego wiernego słuchacza, przepraszam, ale zapomniałem w tym momencie imię, zrobimy podcast związany z pośrednio z panem Gasparem, czyli zrobimy podcast o Oceanie Indyjskim. I popływamy sobie wokół Oceanu Indyjskiego, ale nie będziemy tego robić sami, tylko zrobimy to z Józefem Konradem. Józefem inaczej, Konradem, wielkim angielskim pisarzem Polakiem. I pokażemy jego związki z muzułmanami mieszkającymi wokół brzegów, wokół morza, wokół oceanu, przepraszam. No i to wszystko w kontekście noblisty zeszłorocznego, czyli Abdulrazaka Gyurnacha, który jest z Zanzibaru, a dzisiaj mieszka w Wielkiej Brytanii, też jest wielkim pisarzem brytyjskim. Pokażemy pewne ciekawe paralele w ich biografiach, backgroundzie kulturowym. To było więcej niż dwa zdania, przepraszam.
Rozbudowane, ale to skoro już wspomniałeś o liście od naszego słuchacza, to ja przypomnę adres do nas, to jest babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm. Dziękujemy za wszystkie listy, a jeden z naszych słuchaczy napisał, pisze do was, bo bardzo
słuchacz,
jestem
ciekaw. Okay.
Nie, to słuchacz, ja mam przed sobą list słuchacz, tak. A to słuchacz napisał o tym, o tak, bo jest bardzo ciekaw nasz słuchacz. Naszego zdania, czyli twojego i mojego, na temat gloryfikowanego ostatnio cudu nad Wisłą. Wiem, że było dwóch architektów. Oficjalnie mówi się o Maczoku Piłsudskim, w tle jest Rozwadowski. Także nasz słuchacz tutaj, co ciekawe, chciałby... A, ale nasz słuchacz też w tym mailu pisze bardzo wyraźnie. Jestem przekonany, że jest to szeroki, wielowątkowy temat, a takie lubicie. Ja też lubię o takich słuchać. Choć zdaję sobie sprawę, że nie podchodzi to pod aktualny wątek multikulti.
Ależ podchodzi.
Ale może zaciekawić wielu Polaków.
Oczywiście możemy podchodzi. Zrobić. Dobrze, zrobimy podcast, w którym wam pokażemy, jak po polskiej stronie walczyli na przykład Ukraińcy z Ukraińskiej Republiki Ludowej, Petlury, tak, Francuzi, Amerykanie, Tatarzy i tak dalej, i tak dalej.
Myślałem, że po prostu to był cud nad Wisłą, ale to nie Matka Boska pomogła wygrać z bolszewikami, tylko na przykład, nie wiem, zjawił się tam jakiś inny święty z innej religii, ale to nie o to chodzi raczej. Tak, to chodzi o postacie, które brały w tym udział. No dobrze.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny TOK FM. Zapraszają Adam Balcer i Paweł Sulik.
Mamy jeszcze jeden list. Szanowni panowie redaktorzy, po dłuższym, nawet bardzo czasie, postanowiłem nadgonić słuchanie państwa super podcastów.
Właśnie
pani
dlatego,
Agnieszka,
przepraszam, bardzo że ci przerwę, pomyślałem, no, że to pani do nas napisała, aha, to okazuje się, że cud nad Wisłą to jednak męska tematyka.
Cud nad Wisłą, tak, męska tematyka.
Przepraszam.
No i pani Agnieszka pisze do nas tak. Postanowiłam nadgonić słuchanie państwa super podcastów i tutaj wielka niespodzianka. Chełm. Bardzo się cieszę, że moje rodzinne miasto znalazło się na panów radarze. Wiedziałam, że było multikulti w bliższej historii, a ostatni podcast przybliżył mi także i dalszą. Chciałabym nawiązać do epizodu o Brazylii sprzed kilku miesięcy. Wiem, że nie jest to główny kierunek państwa cotygodniowych wypraw, ale kryje wiele niespodzianek. I tu anegdota. Mój mąż podczas pierwszej podróży w jego rodzinne strony w małym mieście w Rio Grande do Sol na południu Brazylii pokazał mi pamiątkowy kamień ufundowany przez lokalne władze ku pamięci polskiej społeczności, która rezydowała w tym miejscu na początku XX wieku. Więc jeżeli mają państwo w planach kolejne edycje z sambą w tle, czekam z niecierpliwością. Pozdrawiam serdecznie, Agnieszka. Pani Agnieszko, bardzo dziękujemy.
Dobrze, zrobimy to. Czy ja dobrze zrozumiałem, że mąż pani Agnieszki jest Brazylijczykiem?
Tak, ale czy jest Brazylijczykiem polskiego pochodzenia?
Ale dobrze, okej, odwiedzimy Brazylię z Polakami, byliśmy już w ramach, to nie jest kryptoreklama, przepraszam, pana Balcera w Brazylii, byliśmy też niedawno z Arciszewskim, Krzysztofem, więc wybierzemy się z jakimś innym ciekawym Polakiem.
Wspaniale, czyli przed nami bardzo wiele ciekawych kierunków, ale jeszcze przypomnę, skoro o listach mówimy, o liście sprzed już dłuższego czasu, pan Łukasz miał sugestię, aby wypożyczyć z radia mikrofon. No nie udało się wypożyczyć mikrofonu, ale mam taką nadzieję, że dzisiejszy podcast będzie znacząco lepszej jakości. Dzięki pomocy wydawczyni Karoliny Kłaczyńskiej udało nam się połączyć i nowoczesnej technologii w ten sposób, że mamy nadzieję, że jakość będzie znacząco lepsza niż poprzednich, kilku poprzednich podcastów. Ale wracamy chyba, to nie, czas, żeby teraz wszyscy otworzyli notatki i trzeba wrócić do naszego wielkiego pisarza. W sensie, każdy chyba zna jego twórczość, ale mało kto dowie się dziś od ciebie tego, w jakim kontekście, w jakich miejscach i obszarach kulturowych bywał. No właśnie, angielski pisarz polskiego pochodzenia, polski pisarz piszący po angielsku, już nie wiadomo, jak o nim mówić.
Słuchajcie, no nie ma wątpliwości, że pisał po angielsku i jest naprawdę jednym z, co przyznają sami Brytyjczycy, a także Amerykanie, Australijczycy, prawda, że jest, no był pisarzem po prostu wielkim, wybitnym, chociaż nie był to jego język ojczysty. Językiem ojczystym był polski, tak dla samo jak dla Abdul Razaka Gyrnacha językiem ojczystym jest Suahili, tak, o którym opowiemy, od słowa arabskiego sahil, czyli wybrzeże, język bantu z silnymi wpływami arabskimi, perskimi, hinduskimi, tak, którym się mówi na wybrzeżu Afryki Wschodniej. Ale zacznijmy od tego motywu, właśnie tego backgroundu kulturowego. Obaj, i tak przy okazji, no to Korzeniowski zawsze mówił, tutaj są różne informacje, albo czasami robił jakieś błędy, czasami powiedzmy akcent miał silny, ale bezdyskusyjnie wielkim pisarzem był. I teraz tak, coś o jego rodzinie. Skąd się wziął Józef Konrad, czyli Józef Konrad Korzeniowski? To powiedzmy tak, no nie przypadkiem powiedzieliśmy wam o pewnych paralelach, bo mówimy o pisarzu, który pochodził z Ukrainy. Urodził się w Berdyczowie, o którym dzisiaj wam też trochę opowiemy, ale miał też bardzo ciekawego ojca, Apollo Korzeniowskiego, tak się nazywał tata. Urodził się też w takiej wiosce uroczej nazwie Honoratka. Na Podolu, jakieś 70 kilometrów od Niemirowa. Tutaj jako ciekawostka, meczety nam się często kojarzą na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej z Białorusią, Litwą, Podlasiem, dzisiejszym województwem podlaskim. A tam też był meczet, który funkcjonował do końca XVIII wieku, a budynek stał do 1858, bo mówimy o regionie przez wieki pogranicznym, gdzie oczywiście Tatarzy ruszali po jaser i tak dalej, Kozacy płynęli czajkami, prawda, Zagończycy, Lisowczycy i tak dalej, to wszystko się działo, ale jednocześnie mieliśmy też koegzystencję kultur, mieliśmy też handel na dużą skalę, o tym wszystkim wam opowiem. Więc tam się rodzi Apollo Korzeniowski i ożenił się z Ewą Bobrowską, albo też Eweliną. To była siostra Stefana Bobrowskiego i dlaczego o tym mówimy? Bo jak zobaczycie, no to rodzina Bobrowskich się bardzo będzie zajmowała małym Józefem. Bobrowski, łączyło go z Apollem Korzeniowskim, no to, że byli działaczami niepodległościowymi. Od małego dążyli do tego, żeby Polska się odrodziła, ale bardzo myśleli w kategoriach, nawet Bobrowski wstąpił do takiego związku, który się nazywał Trojnicki. Co to była za trójka? Orzeł, czyli korona, pogoń, czyli Litwa i święty Michał, archanioł, anioł, prawda, który był symbolem Rusi. Czyli trochę takie odwołanie do tradycji Unii w Hadziaczu, że miała być Rzeczpospolita składająca się z trzech członków. Między innymi tam był działaczem Włodzimierz Antonowicz, Wołodymyr Antonowicz, który wywodził się z też ze szlachty polskiej, ale w odróżnieniu od obu panów Korzeniowskiego i Bobrowskiego o korzeniach ruskich. I on na w pewnym etapie swojego życia stwierdził, przechodzę na prawosławie, żenię się z Ukrainką i będę Ukraińcem. I był jednym z najważniejszych działaczy ukraińskiego ruchu narodowego. Więc sam Bobrowski w wieku 23 lat stracił życie, a został członkiem Stronnictwa Czerwonych. Mamy niedługo rocznicę Powstania Styczniowego. Był członkiem Komitetu Centralnego, Tymczasowego Rządu Narodowego, tak? Jak zaczęło się powstanie, no to generalnie był osobą bardzo młodą, ale też bardzo ważną w ruchu powstańczym. I zginął w pojedynku. To był taki szalony pojedynek, ponieważ no, była kwestia honoru, on w nim wystąpił, był potwornym krótkowidzem i książki, jak się wspomina, czytał z odległości paru centymetrów, więc jego biografowie twierdzą, że on miał w ogóle problemy, żeby zobaczyć przeciwnika, do którego miał strzelać. No niestety, ale sam Apollo Korzeniowski wyjeżdża do Petersburga i tam na uniwersytecie, no czego się uczy oprócz prawa? No studiuje orientalistykę. No jak jesteś z Podola, to patrzysz na południe. Pamiętajcie, że wtedy no, stamtąd było całkiem blisko już na Krym, a na Krymie wtedy no, sporą część mieszkańców stanowili, nawet większość, tak, to się zmieni stopniowo po wojnie krymskiej Tatarzy. Właśnie w trakcie wojny krymskiej, którą Rosja toczyła z Turcją, Francją, Wielką Brytanią i Sardynią, no, próbował wywołać, no, to brzmi tak troszeczkę górnolotnie, ale konspirował, bo miał plany, chciał, żeby wybuchło powstanie na tyłach wojsk rosyjskich. Nic z tego oczywiście nie wyszło. Ale opublikował też wtedy skandalizujący dramat pod tytułem Komedia, no ale tak to właśnie było, ostro krytykował właśnie polską szlachtę na Ukrainie. Była to też krytyka pańszczyzny i losu ukraińskich chłopów. Na pewno nie zgodziłby się dzisiaj z nim ci wszyscy historycy spod znaku, prawda, jak na przykład profesor Andrzej Nowak, tak, którzy twierdzą, że nie przesadzajmy. No to Apollo Korzeniowski przesadzał i też znał angielski i przekładał na polski no, klasyków Szekspira, Dickensa. Więc tutaj trzeba szukać tych źródeł zainteresowań Józefa Konrada językiem angielskim. Oczywiście brał udział w przygotowaniach do wybuchu Powstania Styczniowego. Tutaj dołączył do Czerwonych, bo był, no, był lewicowym nacjonalistą. Ja wiem, że nacjonalista brzmi u nas strasznie, ale to jest też kwestia, pamiętajmy, że w angielskim, jak odwołujemy się do tego języka, jest to słowo bardziej neutralne. Między innymi przygotowywał obchody rocznicy Unii Lubelskiej. Potem był autorem odezwy do braci Polaków, Rusinów i Litwinów, która odwoływała się do zjazdu w Horodle, Unii w Horodle, tak? Następnie, jak wprowadzono stan wojenny, no to był inicjatorem powołania komitetu, tak? Między innymi właśnie u niego w domu były obrady, to na Nowym Świecie 45, jak będziecie kiedyś w Warszawie albo warszawiacy, jak będziecie chodzić po Nowym Świecie, to zwróćcie uwagę na ten adres. No oczywiście promował te herby Orła, Michała Archanioła, Pogoni i tak dalej, no więc Rosjanie go aresztowali w ramach zsyłki popodróżował sobie w cudzysłowie po Rosji, Ukrainie. Jego żona zmarła wtedy na gruźlicę, on też chorował na gruźlicę, więc z perspektywy małego Konrada, tak naprawdę, który urodził się w 1857 w Berdyczowie, gdzie jest muzeum. Tam był króciutko, potem trafił do Żytomierza, ale spod Berdyczowa była właśnie matka i ci, prawda, rodzina, o której wspomniałem, czyli właśnie Bobrowscy, no to nie przypadkiem Berdyczów, no to generalnie wiadomo, że chociaż nie został na Ukrainie, bo z rodzicami trafił do Warszawy, potem był troszeczkę na Ukrainie, a potem Kraków, troszeczkę Lwów, generalnie obracał się w środowisku takiej lewicowo myślącej polskiej szlachty z Ukrainy, która miała poczucie no, takich wyrzutów sumienia, tak? I poczucie, że trzeba coś zmienić i w wymiarze społecznym i narodowym. Nie, bo oczywiście byli, można powiedzieć, naiwni, nie zrozumieli, że równolegle rozwija się ukraiński nacjonalizm, ukraińska nowoczesna tożsamość narodowa, która nie chce być częścią, bo generalnie patrząc na historię mogła sobie pomyśleć, no nie wchodzi się do tej samej rzeki, szczególnie, że to nie była z ich perspektywy czasami, a nie rzadko, często nie najlepsza rzeka, czyli ten związek z Polską. W efekcie te ich wszystkie pomysły nie wypaliły, ale zatrzymajmy się na chwilę w samym Berdyczowie, bo obiecałem wam, że troszeczkę o nim opowiemy. Bo to jest, bo ja tak jak mówiłem, cały czas jest jakby w młodości Konrad obraca się właśnie w środowisku ludzi, którzy są związani czy to z Berdyczowem, czy to z Podolem. I z czego słynie Berdyczów? Słynie z klasztoru, gdzie jest obraz Matki Boskiej Berdyczowskiej, który został nawet koronowany. Bardzo ważne sanktuarium maryjne, kiedyś w województwie kijowskim, przed rozbiorami, gdzie pielgrzymi przybywali naprawdę bardzo różnych wyznań. Katolicy rzymscy, greccy i prawosławni. Sam obraz był wzorowany na Matce Bożej Śnieżnej z Rzymu. Już o niej wam sporo opowiadaliśmy w innych podcastach, bo to jest ta Matka Boża, która właśnie była ważna w kontekście bitwy pod Lepanto. Potem były też w Krakowie procesje przed bitwą, jak trwała bitwa pod Chodzimiem, jak była bitwa pod Wiedniem, to też wtedy przed bitwą i tak dalej. No i to jest bardzo ciekawe, bo jak się przyjrzycie, no to obraz jest ewidentnie bizantyjski w stylu, nawet w oryginale zdobią go greckie litery. I klasztor to była wielka, tak naprawdę forteca, którą zbudował Janusz Tyszkiewicz. Rodzina polska, oczywiście z ruskim pochodzeniem. Wojewoda kijowski. Zrobił to w XVII wieku. On miał takie, prawda, taką biografię, że nieraz trafiał do niewoli tureckiej, czy to pod bitwa pod Cecorą, albo niewoli tatarskiej. No i według jego relacji raz spał w kajdanach właśnie, oczywiście jako arystokrata, no to mógł liczyć na wykupienie. Sami Tatarzy byli zainteresowani, żeby go wziąć do niewoli, trochę podtrzymać, bo można było na nim, no, mówiąc brutalnie, trochę zarobić. No i zobaczył Matkę Bożą w otoczeniu zakonników. I ona do niego przemówiła: ty twierdzę przez żadne nigdy niezdobytą wieki masz wystawić. No to wystawił. I kogo zaprosił? Bo rozpoznał ich, będąc w Lublinie, karmelitów bosych. To jest odłam zakonu karmelitów, który jest niezwykle ciekawy, bo powstał w wyniku reformy przeprowadzonej w 1562 roku przez świętą Teresę Zawidi i świętego Jana od Krzyża. I zrobimy o nich kiedyś, o tych postaciach i ich oddziaływaniu na Polskę i polski katolicyzm podcast, ponieważ to są bardzo ciekawe postacie z Hiszpanii, wielcy mistycy katolicy o korzeniach żydowskich, na których duży wpływ miał mistycyzm islamski. Więc to będzie naprawdę takie multi-kulti pełną gębą. Ale, więc mamy ten wspaniały klasztor, gdzie odprawiono mszę w obrządku rzymskim i w obrządku greckim, cergiewno-słowiańskim. Kazania były po polsku i po rusku, pieśni były i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że mieliśmy troszeczkę pionierów ekumenizmu i takich multikulti. Założyli drukarnię, bardzo ważną. Wydawano książki w językach. Łacina, polski, ukraiński, rosyjski. Więc jak widzicie, z jednej strony mamy fortecę, symbol tego, prawda, Janusza Tyszkiewicza walczącego z Bisurmanami, ale z drugiej strony pod fortecą, właśnie wtedy jak powstaje ta, prawda, drukarnia, czyli druga połowa XVIII wieku, miasto przeżywa boom gospodarczy, bo Radziwiłowie, którzy przejęli miasto, starali się o przywilej wyjątkowy, dostali prawo od króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, żeby 10 jarmarków rocznie organizować. To oznacza, że słuchajcie, wyłączając jakieś święta, no to praktycznie cały czas był handel, biznes. Więc no, miasteczko zamieniło się w takie wielkie centrum handlowe, gdzie przyjeżdżali kupcy z Turcji, z Krymu, Austria, Niemcy, Rosja, tak? I stąd pojawiło się w pewnym momencie hasło pisz do mnie na Berdyczu. Dzisiaj to jest kpiące, prawda, pisz donikąd, ale wtedy to oznaczało tak naprawdę, że pisz, na pewno tam w pewnym momencie będę. Słowacki w Beniowskim właśnie zmienił znaczenie, tutaj tam wam króciutki cytat, pisząc o samym Beniowskim: wszystko dobrze szło, dopóki wioski nie stracił. No, każdy porządny, prawda, Beniowski ma swoją wioskę. W ten czas po włosku addio, po polsku pisuj do mnie na Berdyczu. Więc jakbyście chcieli przetłumaczyć addio, to wiecie, jak jest po polsku. Pisuj do mnie na Berdyczu. I w Wtedy 75% mieszkańców, słuchajcie, to byli Żydzi pod koniec XVIII wieku. Jak rodził się nasz i brytyjski, żeby było jasne, wielki pisarz Joseph Conrad, to Żydzi stanowili ponad 90% mieszkańców. Czyli nie przypadkiem mówiono o mieście, że to Jerozolima Wołynia, liczne synagogi i jedno z najważniejszych centrów hasydyzmu. A o hasydyzmie jeszcze na pewno zrobimy podcast, ale był już nieraz ten temat. Pamiętamy i wpływ islamu, i prawosławia mistycznego, i ukraińskiej, góralskiej kultury. Miejsce, symbol jako ruch mistyczny pogranicza. I jest tam pochowany Lewi Izaak z Berdyczowa, który pochodził z Galicji Wschodniej, ale właśnie trafił do Berdyczowa. Był on uczniem Dowbera, a Dowber to był uczniem Baal Szem Tova, czyli tworzymy dynastię od samego początku właśnie wielkich hasydów. Więc macie centrum hasydyzmu, tak jak karmeliczny mistycyzm katolicki, to tutaj mamy mistycyzm żydowski, ale widzimy to przenikanie się tych różnych elementów. Więc Konrad, taki był kontekst, w którym się urodził i ludzie, którzy go wychowywali, pochodzili z takiego właśnie świata. I on sam, mając lat, moi drodzy, 17, wujek go wysłał właśnie Bobrowski do Lwowa, ale on powiedział na nauki i tam nie chce mi się. No i opuścił Polskę, nie informując wujka, trafił do Marsylii, tutaj mówiąc żartobliwie, chyba było to źródłem inspiracji jego biografia dla, żartobliwie mówiąc, wielkiego twórcy pieśni marynistycznych, czyli chciałem być marynarzem, Krzysztof Krawczyk, został marynarzem, żeglował z Martyniki na francuskich okrętach, przepraszam, z Marsylii do Martyniki, czyli na Karaiby, na początku jako pasażer, potem został właśnie stażystą, praktykantem, można powiedzieć. Później został stewardem i normalnie właśnie pływał na Karaiby, Ameryki Południowej. Następnie zmienił barwy klubowe. Transfer został wykonany do Wielkiej Brytanii po paru latach i zaczął pływać w brytyjskiej marynarce handlowej. I pływał na przykład do Australii, właśnie do Australii przez Ocean Indyjski. Dużo zaczął pływać i wpływamy z nim na Ocean Indyjski, gdzie pływamy do Bangkoku, do Singapuru, do Indonezji, jak zobaczycie też wybrzeża właśnie Afryki Wschodniej. Tam wszędzie go zobaczymy, nawet został kapitanem barku Otago. Więc to jest bardzo ciekawa sytuacja, że mówimy o wielkim polskim pisarzu, a oprócz tego człowieku, który, prawda, z Berdyczowa wypłynął, prawda, na przestrzeń Oceanu Indyjskiego. Oczywiście najbardziej go kojarzymy z książką Jądro Ciemności. I tutaj jest to jego właśnie wątek autobiograficzny, ponieważ popłynął w pewnym momencie z Bordeaux z belgijskim oficerem do Afryki. Przypomnijmy, że Belgia wtedy zaczęła poprzez króla Leopolda akcję kolonizacyjną, jeszcze wtedy jako tak zwane wolne państwo, tak, Kongo, które potem przekształciło się w kolonię belgijską. No oczywiście popłynął z nimi w głąb Afryki, w głąb Konga i to było dla niego przerażające doświadczenie. Wrócił w depresji. No to, co się tam działo, to no, mamy spór historyków, ale bezdyskusyjnie mamy masakry, zbrodnie na wielką skalę. Też pacyfikację, wyzysk, pracę niewolniczą. To wszystko przekłada się na to, że mamy uchodźców, głód, ludzie umierają też z wycieńczenia, chorób. No jak to wszystko połączymy, no to mamy co najmniej kilka milionów ludzi, którzy tracą życie bezpośrednio i pośrednio i nie przypadkiem niektórzy historycy używają co najmniej kilka milionów, bo trudno jest to bardzo oszacować.
Ale czy to nie jest moment, żeby zapytać? No tak, tylko to nie jest moment, żeby zapytać. No właśnie, ale czy to nie jest moment, żeby zapytać, w jakim charakterze przebywał w Kongu nasz szanowny pisarz? Jak rozumiem, on, kto go zatrudniał, kto mu dawał pracę i czy to nie jest tak, że on trochę był po stronie tej niedobrej Europy, która
był po stronie, w tym sensie, że pracował jako, prawda, na tym okręcie i On był przekonany, że popłynął z ekspedycją badawczą. A potem się okazało, że oczywiście no nie są tylko to badania, tylko mówiąc w cudzysłowie działalność komercyjna, ale na pewno, jeśli można tak powiedzieć, że brał udział pośrednio, tak, w czymś strasznym, no to jeśli chcemy go obwiniać, to i dzisiaj są autorzy, którzy też mówią o tym, że w jego dziele możemy zaobserwować rasizm. Zaraz pokażemy, jak inni autorzy z tamtej części świata bronią Konrada. Natomiast to, co jest kluczowe, jego dzieło Jądro Ciemności, no, było jednym z ważnych, bardzo ważnych głosów, które przyczyniły się do tego, że wspólnota, międzynarodowa opinia publiczna w Europie no i w Stanach Zjednoczonych no była jednak się przeraziła tym, co się dzieje w Kongo, co robią Belgowie nie jako państwo, tylko właśnie poprzez króla Leopolda i w efekcie te protesty spowodowały jakąś zmianę tej polityki. No oczywiście to nie zmienia faktu, że mamy co najmniej kilka milionów ofiar. I dlaczego o tym tyle mówimy? Bo w zeszłym roku dostał Nobla Abdulrazak Gurnah. I książka, w tym roku, słuchajcie, wyjdą na co najmniej chyba jedna jego książka, przetłumaczona na polski, bardzo dobrze. I jedna z nich, która wyszła już w 1994, to jest książka pod tytułem Paradise, czyli Raj. I bezdyskusyjnie jest to książka, która jest takim, można powiedzieć, dialogiem z, to jest tak zwana intertekstualność, tak się to ładnie mówi, z właśnie z Jądrem Ciemności Konrada, nawet na zasadzie, że mamy tą opozycję między rajem i Jądrem Ciemności. Jak Nagroda Nobla była mu przyznawana, to właśnie w uzasadnieniu stwierdzono, że właśnie jego ta powieść Raj to jest oczywistym odniesieniem do Konrada i tutaj jest, od razu wam mówię, że bohater się nazywa Jusuf, czyli Józef i krytycy literaccy mówią, to nie jest przypadkiem, że główny bohater tej powieści nazywa się tak jak Joseph Conrad, tylko właśnie w wersji muzułmańskiej. I parę słów o Gurnahu, bo to też jest właśnie ciekawy i tutaj widzimy te paralele. Pochodzi z Zanzibaru, nam się kojarzy z wyjazdami celebrytów, tak? Ale to jest bardzo, bardzo ciekawa wyspa. Nazwa pochodzi z arabskiego, ale jeszcze rdzeń jest nawet perski i oczywiście oznacza czarne wybrzeże. Nazwa Zang i tak Bar, czyli nawiązuje do tego, że była zamieszkana przez ludność czarnoskórą, rdzennych mieszkańców Afryki. Natomiast sam Zanzibar i całe to wybrzeże właśnie, o którym mówiliśmy, gdzie rozwinął się Suahil od Sahil wybrzeże, jest właśnie miejscem, gdzie z jednej strony mamy oczywiście niewolnictwo, ale z drugiej strony mamy to niesamowite połączenie między światem arabskim, perskim, też trochę indyjskim i właśnie czarnoskórych mieszkańców mówiących językami bantu. Według lingwistów gdzieś nawet 20% słownictwa Swahili to jest arabski, mniej więcej 3,5% perski, a 4% hindi. Persów, co ciekawe, niektórych Arabów nazywano tam Shirazi. Pamiętajcie o tym, że jak mamy wino Shiraz, to oczywiście nie ma bezpośredniego związku, ale powstała legenda, że we Francji te szczepy wywodzą się z Iranu, gdzie w starożytności właśnie w Shirazie były bardzo dobre wina. I dzisiaj ten język Swahili jest oficjalnym w Tanzanii, na przykład w Kenii, tak, w Ugandzie, w różnym stopniu, ale w Tanzanii bardzo, bo Zanzibar to część Tanzanii. I sam Gurnah, to jest jego język ojczysty, ale ojciec i wujek by pochodzili z Jemenu i on sam oczywiście jest uznawany na przykład za czarnoskórego pisarza, bo tutaj mamy coś takiego, że w tamtej części, gdzie jest róg Afryki spotykający się z półwyspem arabskim, czyli właśnie tam, gdzie jest położony Jemen, no to wiadomo, że dochodziło bardzo często do mieszania się ras białej i czarnej. I sam język jest bardzo ciekawy, bo jest też symbolem tego charakteru, tak jak opowiadaliśmy wam o tym przykładzie tego kontekstu Ukrainy, Berdyczowa i okolic. No to tutaj też mamy coś takiego, że Dzisiaj jest to język zapisywany po łacinie. Tak jest od lat 30. XX wieku. Natomiast wcześniej był zapisywany w alfabecie arabskim. I to jest coś bardzo ciekawego, bo słuchajcie, mamy jakieś pierwsze zapiski, ale z dużymi wpływami arabskimi nawet w połowie XVII wieku. Natomiast dłuższe teksty to jest wiek XVIII, początek wieku. I to są na przykład, gdzie je można znaleźć, te zabytki bardzo ważne dla Suahili. Jest tak, jak to, co jest bardzo ciekawe, że do dzisiaj jest to język, którym mówi, są różne szacunki dla, ale jest wielokrotnie więcej ludzi, którzy znają ten język. Jest to naprawdę język komunikacji, włącznie z tym, że przebił się do kultury masowej, bo słynne Hakuna Matata z Króla Lwa, czyli nie ma problemu, jest właśnie z Suahili, bo był to język lingua właśnie franca, język handlowy. Jest o wiele więcej ludzi, którzy go znają, niż tych, dla których jest to język ojczysty, tak jak dla Gyrnacha, właśnie, przeważnie właśnie ludzi mieszkających na wybrzeżu. I jeśli chodzi o zabytek, to jeden z takich pierwszych kluczowych zabytków znajduje się w historycznym archiwum w Goa, w Indiach. To jest miasto, które było bardzo długo portugalskie i ten dokument napisany w alfabecie arabskim, w języku Suahili, trafił do Portugalczyków w Mozambiku, do nich był adresowany, a następnie do Goa. Widzicie, jaką mamy niesamowite połączenie. Dla mnie fascynujące jest coś takiego, że muzułmanie się tam pojawiają mniej więcej, to jest prawda, X wiek, według legendy właśnie Ali ibn al-Shirazi, Hasan Shirazi, właśnie z Shirazu w Persji, co jest bardzo symboliczne, miał jego matką była abisyńska niewolnica. Abisynia to inaczej Etiopia. Jego postać ma oddać właśnie ten miks rasowy, tak? I on trafił właśnie aż do Kilwy, takiego sułtanatu, który tam powstanie i tak dalej. Mówię o tym, żebyście sobie to uporządkowali na tej zasadzie, że widzimy, że mamy tam obecność islamu mniej więcej od 1000 lat, bo Gyrnach jest muzułmaninem, ale jeśli i związki właśnie z Półwyspem Arabskim, bo ten islam przychodzi z Jemenu i co ciekawe, zostanie właśnie, jak mówiliśmy o Gasparze Dagamie, to on został adoptowany przez Vasco da Gama, Portugalczyka, który dopłynął do Indii. I on, prawda, oczywiście był zainteresowany, żeby Portugalia opanowała te wszystkie miasta handlowe, tak jak właśnie Kilwa i też właśnie Zanzibar. I Zanzibar został opanowany przez Portugalczyków właśnie wtedy, na początku XVI wieku i był pod ich panowaniem prawie 200 lat. Więc znowu widzicie, że mamy wyspę przy Afryce, gdzie mamy właśnie społeczność muzułmańską, która powstaje w wyniku połączenia Bantu z Arabami i jest pod panowaniem portugalskim. To widzicie, jak to można taką stworzyć też taką piramidę różnych czynników, różnych państw i kultur w przypadku Ukrainy. I tutaj jest...
Adamie, ale jeśli w tym momencie nie zrobimy jednej uwagi, to sądzę, że część osób nam tego nie wybaczy. Skoro mówisz o Zanzibarze, to wśród naszych słuchaczy i słuchaczek na pewno są fani grupy Queen, a szczególnie wokalisty Freddiego Mercurego, który urodził się właśnie na Zanzibarze. Farok Bulsara to jest imię i nazwisko Freddiego Mercurego, kiedy przyszedł na świat właśnie na Zanzibarze. I gdy wśród naszych słuchaczy, jeśli są fani zespołu Queen, to by nam nie wybaczyli, gdybyśmy nie wspomnieli, że nie tylko Abdul Razak Gurnah, ale również Farouk Bulsara.
Tak. Czyli Freddie Mercury. Co ciekawe, oczywiście teraz drobna prywata, umarł tego dnia, kiedy ja się urodziłem, 24 listopada. Natomiast kluczowe jest to, on nie był muzułmaninem. Pamiętajcie, tylko to jest znowu związki z Indiami Afryki Wschodniej, Zanzibaru, ponieważ jego rodzina pochodziła z Indii, ale nie byli Hindusami, tylko słuchajcie, to jest właśnie niesamowite, oni byli Parsami, czyli Persami. O co chodzi? To byli wyznawcy, jego przodkowie, zaratustryzmu. tej religii irańskiej, która miała wielki wpływ na judaizm i w efekcie też na islam i chrześcijaństwo, którą wyznawali Irańczycy przed przyjęciem islamu. Więc to znowu jest niesamowity przykład tej różnorodności tego naszego Zanzibaru. I jak Portugalczycy stracili Zanzibar, to został on opanowany przez Oman. I nawet przeniósł sułtan Omanu, który w pewnym momencie był naprawdę potężnym państwem panującym nad wybrzeżami Oceanu Indyjskiego po jego zachodniej stronie, nawet tam przeniósł stolicę. I tutaj, słuchajcie, właśnie pod tym panowaniem władcy z Omanu arabskiego mamy coś takiego, że powstaje epicki poemat, który, to jest znowu niesamowita sprawa, zobaczcie, jak te światy się nasze łączą, to jest dzieło, które ma tytuł, jeden z tego poematu, to jest Księga Herakliusza. O czym jest to dzieło? O tym, jak Bizantyjczycy walczą z Arabami i walczą z Osmanami aż do zdobycia Konstantynopola. Ono powstaje właśnie tam, na wybrzeżu, było też popularne na Zanzibarze na początku XVIII wieku. Jest napisane w Suahili, w alfabecie arabskim. A ten Herakliusz to jest bardzo ważny dla każdego porządnego Słowianina, bo wtedy zaczęliśmy najeżdżać Bizancjum, oblegaliśmy Konstantynopol, w efekcie zaczęli o nas pisać. Oczywiście jako barbarzyńcach, bo nie w stanie byli zrozumieć, że po prostu jesteśmy bardzo wtedy dynamiczni. Chcieliśmy zasiedlić, mówiąc eufemistycznie, znaczną część Imperium Bizantyjskiego bez jego zgody. W efekcie widzicie, nagle na Zanzibarze jesteśmy w Konstantynopolu. Ale, słuchajcie, bo trochę popłynęliśmy, wróćmy do powieści Raj. Biurnacha. Więc to jest początek jego kariery, bo wcześniej on napisał kilka książek, ale nie przebijał się. Natomiast ze względu na to, że wszedł w ten dialog z Józefem Konradem, który jest naprawdę, to jest kanon literatury światowej, no to się przebił. No więc historia z Jusufie, który jest właśnie chłopakiem urodzonym na wybrzeżu i tam właśnie jest taka sytuacja, że jest zadłużony jego ojciec i on musi pracować dla tego bogatego arabskiego kupca Aziza i z nim właśnie rusza aż do Kongo. I co widzimy? Mamy taki zabieg ze strony Giurnacha, że do Kongo przybywa Jusuf i Aziz z drugiej strony niż Konrad. Bo Konrad przybył od strony Atlantyku, a oni czyli ruszył z zachodu na wschód, a Giurnach wysyła swojego bohatera Jusufa z wschodu na zachód, do centrum Afryki, czyli do tego, jak nazwał Konrad, jądra ciemności. I teraz, słuchajcie, wytwarza się coś takiego, jest taki krytyk literacki Emad Mirmo Tahari i on stwierdził, że właśnie co można powiedzieć o Giurnacha, że to nie jest jakby przepisanie takie odtwórcze Konrada, tylko mamy do czynienia z pewną adaptacją, z bardzo, on to nazywa nawet intymną relacją pomiędzy tymi dwoma książkami i że według niego to, co jest kluczowe, że właśnie mamy tą intertekstualność, raj, jądro ciemności, przybywa ze wschodu do zachodu i tak dalej, ten Jusuf i tak dalej. Różne motywy się pojawiają w książce. Jak będzie przetłumaczona na polski, ja mam po angielsku, słuchajcie, nie musicie super znać, jest bardzo dobra książka, nie musicie super znać angielski, żeby sobie ją przeczytać. I generalnie ewidentnie jest źródłem inspiracji dla Giurnacha. No i co teraz, słuchajcie, co jest bardzo ciekawe, że to wszystko u nas było cały czas postkolonialna literatura, postkolonialna Giurnach. Przypomnijmy, że on w wieku 20 lat ucieka z Zanzibaru i trafia do Wielkiej Brytanii, a uciekł z Polski w wieku 17 lat, Konrad. Ale co jest bardzo ważne według Mirmo Tahariego, że mamy coś takiego, że on pokazuje kolonializm przed kolonializmem, w epoce przedkolonialnej, czyli że mamy coś takiego, że to wybrzeże arabsko, właśnie to Suahili, połączenie arabskiego elementu z miejscowym Bantu, no zajmuje się też prawda, no handlem niewolnikami, tak, w głębi Afryki. I że potem, jak podkreśla Mirmotahari, będzie coś takiego, że szczególnie w tamtej części Afryki często muzułmanie będą służyć Europejczykom do umocnienia budowy właśnie kolonii. I będą pracować jako przewodnicy, tłumacze, urzędnicy niższego szczebla, żołnierze. Więc to jest coś takiego, że to jest nie jest po prostu, tak jakbyśmy powiedzieli, prawda, jakaś antyimperialistyczna książka, która zajmuje się tylko kolonializmem białego człowieka. Tylko to też jest kwestia rozliczeń z historią Afryki Wschodniej przed, bo to się dzieje, prawda, w tym okresie, to jest też ten sam okres bardzo podobny jak jądro ciemności, czyli koniec XIX wieku, początek XX. Następne miejsce, gdzie spotkamy muzułmanów i Konrada, to są Malaje i Indonezja. Jest związek z Afryką Wschodnią, bo tam jest islam sunnicki, szkoły koranicznej szafickiej. Ona pochodzi ta szkoła z Arabii i ruszyła właśnie wraz z kupcami arabskimi do Afryki Wschodniej, ale także przez południowe Indie do Indonezji i Malezji. I tutaj pamiętajcie, Indonezja dzisiaj to jest najludniejszy kraj muzułmański na świecie. Ponad 200 milionów mieszkańców tego kraju jest muzułmanami i jest to pod względem populacji czwarty najludniejszy kraj świata. Ale co ciekawe, słuchajcie, ta szkoła szaficka, możecie ją spotkać na ulicach Warszawy, dlatego że mieszkańcy Kaukazu Północnego, jego wschodniej części, Dagestan, Czeczenia, Inguszetia, gdzie islam przybył tuż po tym, jak w ogóle się ekspansja rozpoczęła arabska, właśnie pochodził z Bliskiego Wschodu i w efekcie mamy tą szkołę szaficką. Czyli i w Indonezji, i na Zanzibarze, i na Kaukazie Północnym. I tam napisał książkę, swoją pierwszą powieść właśnie, Konrad, pod tytułem Fantazja Almayera, opowieść o wschodniej rzece. Na początku ona nie spotkała się z dobrą recepcją wśród odbiorem, wśród krytyków i też długo była uznawana za nie taką najlepszą powieść Konrada, ale dzisiaj można powiedzieć, że nastąpiła jej rehabilitacja, że znacznie bardziej się ją docenia. Dzieje się właśnie pod koniec XIX wieku, bohaterem jest Kaspar Almayer, to akcja się dzieje na Borneo i w dżungli i tutaj mamy taki motyw, że ma właśnie z miejscową kobietą córkę Ninę. I ta książka jest też po polsku, jest przetłumaczona, zrobiła to krewna Konrada, Aniela Zagórska. Pracując nad tłumaczeniem, to było w okresie międzywojennym, pomagał jej na początku Stanisław Ignacy Witkiewicz, czytaj Witkacy, w tłumaczeniu. Książka jest ważna też dla mieszkańców Malezji, dla Malajów, którzy są muzułmanami i stanowią prawie 60% ludności. Została zaadaptowana jako film przez jednego z najważniejszych reżyserów malajskich. W 2016 roku była premiera tego filmu. I był oskarżany, jak mówiliśmy, Konrad o rasizm. Na przykład Chinua Achebe, no i bezdyskusyjnie wielki nigeryjski pisarz, właśnie w kontekście jądra ciemności go oskarżał o rasizm. Natomiast oddam teraz głos Masudowi Ashrafowi Radziemu, profesorowi literatury z Uniwersytetu Kent State w Wielkiej Brytanii, który uważa, że nie można go nazywać właśnie takim rasistą, tylko właśnie pisarzem ambiwalentnym, jak na tamte czasy, który właśnie jest w stanie wyjść poza kulturowe stereotypy i kolonialne uprzedzenia. Więc jest na pewno w tym kontekście też trzeba go odczytywać jako pewnego prekursora Konrada, myślenia właśnie w takim kontekście postkolonialnym. I tutaj szczególnie podkreśla Masud Ashraf Raja zakończenie niezwykle symboliczne tej książki, gdzie, i my też kończymy, moi drodzy, gdzie macie pokazaną w książce tą rywalizację właśnie ekonomiczną między tym kupcem holenderskim, a właśnie miejscowymi kupcami rdzennymi i arabskimi, muzułmanami, tak, którzy też między sobą rywalizują. To jest właśnie pokazane taki skomplikowaną rzeczywistość, tak, można powiedzieć, no, budowy wchodzenia tam w tą, do tamtej części świata kapitalizmu. Więc słuchajcie, właśnie jak patrzy na bohater książki, na właśnie Kaspara, Abdullah patrzył smutnie na niewiernego, z którym walczył tak długo, którego tylekroć zwyciężał. Prawowierny wyznawca został wynagrodzony, a jednak w starym sercu Araba drgnęło uczucie żalu za tym, co go odeszło ze śmiercią białego. Znikali przyjaciele i wrogowie, mijały triumfy i zawody. Wszystko, co składa się na życie. Przed nim był tylko już kres. Modlitwa wypełni ostatek dni wydzielonych prawowiernemu. Ujął różaniec wiszący u pasa. Znalazłem go tak dziś rano, rzekł Ali cichym i wylękłym głosem. Abdullah spojrzał chłodno raz jeszcze na pogodne oblicze. Mówimy o Kasparze. Chodźmy, zwrócił się do Reszyda. Gdy szli przez tłum, który cofnął się przed nimi, paciorki różańca dźwiękły w dłoni Abdulli, a wargi jego wymówiły uroczystym szeptem imię Allaha, który jest łaski pełen i miłosierdzia. Więc mamy, słuchajcie, koniec, który pokazuje, że oprócz tej oczywiście rywalizacji, konfliktów i tak dalej, jest coś, co łączy nas z tego powodu po prostu, że jesteśmy ludźmi.
Bardzo wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju zakończenie kolejnego odcinka podcastu Babel, czyli Rzeczpospolita Multikulti, tym cytatem z klasyka. Zapraszamy do pisania do nas babelmałpatok.fm, babelmałpatok.fm, a do usłyszenia za tydzień mówią
Adam Balcer
i Paweł Sulik.
Babel. Rzeczpospolita Multikulti. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Sulika. Premiera w każdy piątek na tokfm.pl. Babel. Rzeczpospolita Multikulti.